Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone o najnowszych wynikach badań w sprawie katastrofy smoleńskiej. Bardzo serdecznie witam już w studiu obecnych naszych gości. Witamy gorąco pana profesora, doktora inżyniera Kazimierza Nowaczyka, jak mówiłem, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej, a także jest z nami pan poseł Antoni Macierewicz. Witamy gorąco.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
I bardzo prosimy o wprowadzenie na pewno do naszych rozmów, a więc kontekst katastrofy smoleńskiej, obecność pana profesora i panów profesorów, powiedzmy, w Polsce, bardzo istotna, bardzo ważna, jeśli chodzi o wytłumaczenie przyczyn tejże katastrofy. Na razie mówimy katastrofy, ale dochodzenie trwa, panie ministrze, prawda?
No niewątpliwie była to katastrofa. Jest pytanie, czym spowodowana, dlaczego do niej doszło. Badania, które teraz właśnie finiszują, jeżeli chodzi o ten najnowszy etap badań, bo oczywiście one się nie kończą, wszystkie wskazują na to i przekonują, że mieliśmy do czynienia z rozpadem samolotu na skutek eksplozji, na skutek wybuchu, na skutek eksplozji materiału wybuchowego, a więc działania osób trzecich, często to popularnie mówi się też zamachu. No, żeby powiedzieć do końca o zamachu, trzeba by też zidentyfikować osoby, które to zrobiły i ładunek wybuchowy, który do tego doprowadził. To jest bardzo, bardzo daleka droga jeszcze przed nami. Obecność dzisiaj pana profesora Nowaczyka związana jest w dużym stopniu z konferencją naukową, dokładniej z debatą smoleńską, która odbyła się przedwczoraj na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, w której mieli uczestniczyć także przedstawiciele komisji rządowej, komisji pana Millera. Miała to być taka i była. Takie starcie, konfrontacje i wyjaśnienie stanowisk obu stron, ekspertów pana Donalda Tuska i ekspertów związanych z zespołem parlamentarnym. Dlatego właśnie zjechali do Warszawy profesorowie ze Stanów Zjednoczonych. Z niektórymi łączyliśmy się podczas tej konferencji, która zgromadziła blisko 500 uczestników, ale także bardzo wielu, dzięki Radiu Maryja, telewizji Trwam i innym mediom, słuchaczy medialnych. Ponieważ nie stawili się przedstawiciele rządu, w związku z tym ich racje były czytane przez lektorów, przez studentów z raportu Millera. Była też debata wewnątrz środowiska profesorów związanych, niezależnych, związanych z zespołem parlamentarnym. Olbrzymie zainteresowanie tym wstępnym podsumowaniem prac, z którymi mieliśmy do czynienia, sprawiło, że także sądzę, iż strona rządowa powoli zacznie zmieniać zdanie. O tym świadczą dochodzące od nich informacje. Związane to jest także z omówieniem przez profesora Nowaczyka najnowszej informacji, także inżyniera Dąbrowskiego podczas tej debaty, najnowszych informacji wynikających częściowo z komunikatu prokuratury, częściowo z dokumentu, jaki był prezentowany po raz pierwszy, zresztą tutaj, w telewizji Trwam tydzień temu i w Radio Maryja, dokumentu będącego sprawozdaniem z oględzin miejsca zdarzenia. W pierwszych godzinach, o godzinie 15, 10 kwietnia, z którego wynika, że tak zwana pancerna brzoza, to drzewo, o które miałby złamać samolot swoje skrzydło, w istocie nie była złamana na 5 metrach. Takiej brzozy nie było, była jedynie brzoza, być może ta sama, ale zupełnie inaczej wyglądająca, mianowicie ścięta na wysokości metr od wierzchołka, a więc taka, o którą na pewno samolot nie mógł się rozbić. Ta informacja zmieniła zupełnie punkt odniesienia w tych badaniach. Równocześnie profesor Binienda zaprezentował najnowsze badania związane z uderzeniem samolotu w ziemię. Praca całego jego laboratorium miesiącami, bardzo żmudna, doprowadziła do możliwości pokazania, jakby wyglądała ta katastrofa, gdyby samolot uderzył w ziemię, tak jak to referuje pan Miller czy pani Anodina. I oczywiście oczywiście większość osób by przeżyła wszystkie diagnozy stawiane w raporcie MAG, że musiałby się wtedy samolot tak rozpaść, jak to naprawdę się stało, są nieprawdziwe. No i wreszcie fundamentalne badania przeprowadzone i pokazane przez profesora Nowaczyka, między innymi związane z fałszowaniem materiałów przez raport pana Millera. Myślę o dwóch kwestiach. Pierwsza związana jest z trajektorią poziomą lotu. Pan Miller po prostu sfałszował raport, usuwając jeden z ważniejszych sygnałów i informacji, tak zwany TAFS-38, którego obecność przekonuje i wyznacza trajektorię poziomą lotu, wskazując, że ten samolot musiał lecieć i leciał w rzeczywistości prosto jeszcze poza tą brzozą, że nie jest prawdą, że skręcił, przewrócił się do góry nogami i doprowadził do śmierci wszystkich osób. I druga kwestia, którą pan profesor pokazał nieprawdopodobnie plastycznie, mianowicie skala rozrzutu tych szczątków samolotu. Okazuje się, że ona jest co najmniej dwukrotnie, jeżeli nie trzykrotnie większa niż dotychczas pokazywano, niż pokazywał to raport Anodiny i raport pana Millera. Tutaj w radio nie można tego do końca pokazać, można to tylko opowiedzieć, ale pokazane to na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zrobiło olbrzymie wrażenie. Myślę, że w telewizyjnej audycji pan profesor to także przedstawił, także widzowie telewizji TVN będą mogli się z tym także zapoznać. Te nowe badania przekonują i składają się na konkluzję wskazującą, iż ten samolot katastrofa musiała być spowodowana innym czynnikiem. On został zdefiniowany, najprawdopodobniej jest to eksplozja w skrzydle i później eksplozja w centropłacie. Tyle wprowadzenia z mojej strony, ale oczywiście badania prowadził bezpośrednio pan profesor Nowaczyk. Ja tylko je uogólniam i państwu przekazuję.
Prosimy o głos pana profesora Kazimierza Nowaczyka. Witamy i prosimy bardzo.
Chciałbym się przywitać ze słuchaczami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pan minister Antoni Macierewicz przedstawił państwu w sposób bardzo opisowy wyniki tych badań, które były prezentowane podczas spotkania lub nazwijmy to debaty przedwczoraj, uciekają nim bardzo szybko, przedwczoraj w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. I ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Podziwiam orientację pana ministra w tym temacie. Wiedzę, którą posiadł, jest niezwykle dociekliwy. Dopóki zadaję pytania, tak długo, dopóki nie jestem w stanie wytłumaczyć wszystkiego i dokładnie, dlatego osoby, które liczą, że się pomyli w prezentacji tych naszych wyników, często muszą być zawiedzione. Tak, ja muszę potwierdzić, że od czasu do czasu wydaje nam się już, że doszliśmy do muru, że dużo więcej nie jesteśmy w stanie już zrobić i nagle następują odkrycia. Odkrycia, które uzupełniają te badania. Jak do tej pory, nie wiem, czy to jest tylko zbieg szczęścia, może nie tylko, bo osoby, które zajęły się badaniem tej katastrofy i znalazły się w zespole pana Antoniego, w zespole ekspertów, dysponują jednak bardzo dużą wiedzą i są w stanie oceniać to, co się dzieje. Dlatego tych pomyłek jest bardzo mało. I kolejne elementy upewniają nas w tym, co powiedzieliśmy, co przedstawiliśmy jako hipotezę około 1,5 roku temu. Że ten samolot nie mógł się rozbić tak, jak to pokazuje komisja MAG i komisja Millera. Przepraszam. Że musiało być to spowodowane, najpierw nazwaliśmy to wstrząsami a później po dodatkowych ekspertyzach doktora Szuradzińskiego z Australii byliśmy już niemal pewni, że to musiały być wybuchy. Tym razem dotarł do nas raport prokuratorów Federacji Rosyjskiej, w którym z którego najważniejsze są dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, tak jak pan minister podkreślił, to jest ta brzoza. I niespodziewanie chyba 2 dni temu znalazło to dodatkowe potwierdzenie, ponieważ Prokuratura Wojskowa Polska stwierdziła, że posiada zdjęcia tej brzozy ściętej na wysokości 9 metrów. To nie może być pomyłki. Wszystkie zdjęcia pokazane w raporcie MAK, wszystkie zdjęcia pokazane w raporcie Millera, można oszacować i można ocenić. To jest rzeczywiście tak, jak pisze się w tych raportach, wysokość 5 metrów. Więc podanie w tej chwili przez prokuraturę wysokości 9 metrów jako miejsca ścięcia brzozy jest absolutnym zaskoczeniem, ale co ciekawe, to się zgadza z tym, co mówią prokuratorzy rosyjscy oglądający miejsce katastrofy w kilka godzin po tym, jak ona miała miejsce. To jest pierwszy opis miejsca katastrofy. Co prawda, 1 metr od wierzchołka, nie musi być to 9, ale to właśnie 9 jest bliższe temu, co pisze się w tych oględzinach terenu, czyli metrowi od wierzchołka tej brzozy. Przy czym szczegół bardzo znamienny. Do tej pory była mowa o potężnej, nazwanej najczęściej pancerną brzozą smoleńską. Była mowa o tym, że ona miała 30 do 40 centymetrów średnicy. No tak jakby nie można było dokładnie tego zmierzyć. Teraz mówi się o 9 metrach. Ja pokazałem w telewizji wysokości 9 metrach. Ja pokazałem w telewizji, trwam już też w trakcie wywiadu, że można oszacować z dokładnością do paru centymetrów, że pień w tym miejscu na wysokości 9 metrów ma mniej niż 15 centymetrów średnicy. To tym razem, tak jak powiedział profesor Binienda, to nie trzeba już symulacji, żeby stwierdzić, że to nie jest niemożliwe ucięcie skrzydła przez taką brzozę. I drugi element, który występuje w tym protokole z miejsca oględzin. Ogromna ilość szczątków samolotu. To, proszę Państwa, tam nie ma policzonych tych szczątków, ale mówi się o tym przykładowo, że szczątki są rozrzucone na wzdłuż rowu na długości 50 metrów. Tak. Taką analizę z podaniem, odnalezieniem i zaznaczeniem, bo to jest szkic odręczny. Taką bardzo dokładną analizę przeprowadził pan inżynier Marek Dąbrowski. Ja prezentował dzisiaj na posiedzeniu zespołu parlamentarnego i to robi imponujące wrażenie. Precyzja tego rysunku odręcznego jest bardzo duża i te wszystkie rzeczy można zidentyfikować i pokazać. A ja to powiem tylko jedną rzecz. Ten raport, ten raport z oględzin jest przeprowadzony od kilkuset metrów przed brzozą do miejsca pierwszego uderzenia samolotu w ziemię. Mowa jest o kilkuset szczątkach, od bardzo drobnych do większych w tym raporcie. Raport Millera, raport Maku na tym odcinku inwentaryzuje i zapisuje poszczególne części wraku samolotu. Jest to około 20 paru elementów samolotu. I na koniec raport Millera. dwie części samolotu są zinwentaryzowane na tym odcinku. Proszę Państwa, to nie jest różnica ilościowa, to jest różnica jakościowa, więc zupełnie inna kategoria.
Ja chciałem jeszcze podkreślić jeden aspekt sprawy. Faktograficznie jest dokładnie tak, jak powiedział pan profesor Nowaczyk. Za to chcę, żebyście państwo sobie zdali sprawę z tego, co to wszystko oznacza. Otóż przez blisko 3 lata, a gdy państwo otwieraliście jedną z telewizji, która się charakteryzuje niebieskim kolorem, to mieliście rano brzozę. W południe pokazywano wam brzozę i przed zaśnięciem na wszelki wypadek, jeszcze żebyście o niej nie zapomnieli, też pokazywano wam złamaną brzozę, która miała być przyczyną na 5 metrach śmierci polskiego prezydenta i całej polskiej elity. Doprowadzono do takiej sytuacji, że ta brzoza stała się nie tylko symbolem, ale obiektem analiz, doktoratów, magisteriów. Próbowano ją wprowadzić na jasną górę, epitafium ze złamaną brzozą, żeby ona już na wieczność, na tak długo, póki istnieje katolicki naród polski, zastąpiła nam myślenie o prezydencie i o tej straszliwej zbrodni, jakiej dokonano tam nad Smoleńskim. Wszystko miało się sprowadzić w brzozie złamanej przez skrzydło, czy skrzydło złamane przez brzozę, na wysokości 5 metrów. A teraz okazuje się, że przez cały ten czas, cały ten okres, panowie prokuratorzy mieli w swojej szufladzie wiarygodny dokument sporządzony przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej i 2 czy 3, już teraz nie pamiętam, świadków, którzy idąc metr po metrze opisywali centymetr po centymetrze miejsce zdarzenia i stwierdzili, że tam była tylko brzoza ścięta na metr od wierzchołka, a brzozy ściętej na 5 metrach nie było. No to trzeba zadać pytanie, to co nam pokazywano przez 3 lata? Co przedstawia to zdjęcie? I jak to jest możliwe? I gdzie jest ta brzoza ścięta na 1 metrze? Bo my mamy ciągle, przecież prokuratorzy polscy nawet pojechali tam, nawet wycięli to ścięcie, nawet oddali je Putinowi na przechowanie i robią u niego analizy. Tymczasem brzoza była złamana na 9 metrach, 1 metr wierzchołka od góry. Krótko mówiąc, skala mistyfikacji, jakiej my jesteśmy poddawani w związku ze śledztwem smoleńskim po to, żeby ukryć, tak powiem, sprawców tej straszliwej tragedii, jest tak gigantyczna, że naprawdę trzeba się zastanowić, jakiej tresurze naród polski jest poddawany, bylebyśmy tylko nie doszli do winnych śmierci polskiej elity i prezydenta. I wszystko jest to zawarte na tych 3 stronach, 3 kartkach dokumentu rosyjskiego, o którym zarówno śledczy, myślę, że pan Tusk, myślę, że pan Miller, oni wszyscy o tym znakomicie wiedzieli, tylko przed nami to ukrywali. To jest skala upokorzenia praworządności i jakości rządu. Nie powiem państwa, bo państwem jest też zespół parlamentarny, państwem są posłowie Prawa i Sprawiedliwości i posłowie opozycji, ale ludzi rządzących, to jest skala ich rzeczywiście zaprzeństwa, rzeczywiście zaparcia się siebie.
I na pewno, gdyby tu był obecny pan profesor Berczyński, by nam powiedział, jak konstrukcje lotnicze, prawda, zachowują się w zderzeniu, powiedzmy, czy spotkaniu z brzozą na wysokości 9 metrów. Jaka to jest grubość, jaki to ma wpływ. Zresztą to, o tym była mowa w czasie tego spotkania na uniwersytecie. I co jeszcze ważne podkreślić jako wstęp do naszych rozmów, panie profesorze?
Ja mogę tylko powiedzieć, bo rozmawiałem, mamy kontakt prawie codzienny i chociaż telefoniczny w Stanach, ale rozmawiamy o wszystkich tych rzeczach. Teraz mieliśmy możliwość omówienia tego wszystkiego, co się zdarzyło w ostatnich dniach, osobiście, ponieważ jesteśmy tutaj razem, zaproszeni przez zespół na to spotkanie, to dodam, że bardzo istotną sprawą jest, na którą zwrócił uwagę dr Berczyński, fakt, że według przepisów obowiązujących przy budowie samolotów, czyli przepisów, których muszą przestrzegać konstruktorzy samolotów, tak jak są przepisy, których muszą przestrzegać budowniczowie różnych obiektów architektonicznych. Według tych przepisów samolot, który utraci 20% siły nośnej na jednej skrzydle, na jednym ze skrzydeł, obojętnie którym, on musi zachować stabilność, czyli nie ma prawa wpaść w rotację, czyli tą słynną beczkę autorotacyjną. I każdy z pilotów, który nie jest super pilotem, wybrańcem, tylko każdy normalny pilot nie powinien mieć najmniejszych trudności z opanowaniem takiego samolotu. To jest wymóg obowiązujący wszystkie samoloty, które mogą znaleźć się w przestrzeni amerykańskiej. Tak też dotyczy to również Tupolewa, który miał takie pozwolenie. Zostało mu ono wycofane z zupełnie innych przyczyn. Po prostu silniki były za głośne, ale nie elementy jego konstrukcji. On musiał spełniać to prawo. I to jest to, co wyraźnie i bardzo mocno podkreślił dr Berczyński podczas tego spotkania na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. I ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. Ten ostatni protokół, nie tylko mówiąc o tym jednym metrze, gdzie została tam od wierzchołka, gdzie została ścięta ta brzoza, on również dla nas jest istotny z innych względów. Zagadką było, po części rozwiązaną, tylko to, dlaczego ukryty został TAS 38. Myśmy to potrafili uzasadnić w sposób przekonywujący, w sposób, który był racjonalny. Tak teraz my wiemy dokładnie, dlaczego on został ukryty. Przyczyna jest bardzo prosta. My mówimy tutaj, bardzo często posługujemy się pojęciem TAS numer 38. TAFS to jest urządzenie, które ostrzega pilotów przed zbyt niebezpiecznym zbliżaniem się do Ziemi. Jest to system amerykański, system, który był zamontowany w tym samolocie i do tego jest to system, który był odczytywany tutaj w Stanach. Wszystkie TAFSy, które były podczas tego lotu, od numeru 34 do numeru 37 były alarmami. Natomiast TAFS i to były alarmy, które słyszeli wszyscy z Państwa, którzy oglądali konferencje prasowe zarówno Nodiny, jak i Millera, bo ten TAFS jest sygnalizowany głosem. Terrain ahead, pull up, to każdy... Wielu z Państwa na pewno słyszało. TAS 38 nie ma żadnych takich zewnętrznych informacji. On jest tylko zapisywany na dysku. I jest to TAS lądowania, wywoływany w tym momencie, kiedy samolot dotyka kołami ziemi. Proszę Państwa, jednocześnie ten TAFS zapisuje bardzo wiele informacji dodatkowych. Jedną z nich jest wysokość, na jakiej znajdował się samolot. Wysokość baryczna i ona wynosiła 36 metrów. Jest pytanie, dlaczego TAFS uznał, ten system amerykański uznał, że samolot wylądował. Samolot, który znajdował się na 36 metrach. I dlaczego w raporcie Millera ten TAFS jest ukryty. On jest zasłonięty zielonym punktem, zielonym kwadracikiem. Dopiero spod niego można przy pomocy odpowiednich programów graficznych wyciągnąć zaznaczone tam w raporcie Millera w tym miejscu TAFS numer 38. Teraz wiemy, nie było zderzenia z brzozą. Samolot leciał wyżej, co świadczy te 9 metrów. I samolot leciał wzdłuż linii prostej w stronę pasa na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku. W momencie, gdyby samolot, tak jak twierdzi komisja Mack i komisja Millera, samolot uderzył w tą brzozę, stracił fragment skrzydła i musiał wpaść w beczkę. Tu przypominam jeszcze raz to, co mówił doktor Berczyński, że wcale nie musi, ale według obu tych komisji musiał, to on jednocześnie musiał skręcić. I w tym momencie on nie mógłby przelecieć nad punktem, w którym zaznaczony jest TAFS numer 38. A pozycja tego TAFS-u jest również zapisana w danych tego lądowania samolotu na wysokości 36 metrów.
Mówiąc krótko, istnieje pełen materiał dowodowy pokazujący, że w żadnym wypadku przebieg dramatu nie rozegrał się tak, jak pokazuje to pani Janodina i pan Miller, a wszystkie wskazówki kierują nas ku podejrzeniom, że mieliśmy do czynienia z eksplozją. Ja chcę tylko jeszcze jedną rzecz króciutko powiedzieć, ponieważ debata... Podobnie jak nasze badania, bo tak rzeczywiście jest. Nasze badania koncentrują się na próbie odpowiedzi na pytanie, jak naprawdę doszło do katastrofy, jaki był jej bezpośredni przebieg, jak rozpadał się samolot, co spowodowało rozpad tego samolotu, jak wyglądały szczątki, czy wszyscy przeżyli, czy wszyscy nie przeżyli. To są podstawowe pytania, jakie sobie zadajemy i najwięcej osób pracuje przy tej problematyce. No ale prace zespołu są szersze. Prace zespołu obejmują także analizę tego, jak doszło w ogóle do takiego, a nie innego ułożenia tej wizyty, tego wyjazdu do Katynia, dlaczego nikt nie sprawdził tego lotniska, dlaczego nie było żadnych zabezpieczeń, dlaczego wywiad i kontrwywiad nie sprawdziły, nie zweryfikowały różnorodnych ostrzeżeń, które istniały, ponieważ nawet o godzinie 10 wieczorem poprzedniego dnia przyszła informacja o możliwym zamachu i tej informacji też nikt nie weryfikował. I badamy też, w jaki sposób po tej tragedii podjęto badania tej tragedii. Czy był jakiś system, czy były jakieś umowy międzynarodowe, czy stosowano się do prawa, które obowiązuje, czy też nie. A wkrótce tylko powiem, że podczas tej debaty tą pierwszą problematyką, przygotowaniami, zwłaszcza jeśli chodzi o działanie służb specjalnych, Biura Ochrony Rządu, zajmowali się, przedstawiali strony zespołu parlamentarnego pułkownicy Pawlikowski i Grudziński. A jeżeli chodzi o sprawy związane z analizami prawnymi sytuacji, to te przedstawiała pani mecenas Maria Schonert ze Stanów Zjednoczonych, pan profesor Muszyński, pan profesor Jasudowicz i pan mecenas Pszczółkowski. Gdybym miał analizować, wszystkie trzy części były bardzo ważne i wszystkie były znakomite. Niewątpliwie najwięcej czasu zajęła ta, którą reprezentuje dzisiaj profesor Nowaczyk. Ale dla mnie rzeczywistym olśnieniem były referaty prawne, które zdaje się dzisiaj telewizja TVAM emitowała. Bardzo, bardzo zachęcam do nich się przyjrzenia. Nie będę już ich referował, bo możecie je Państwo sami zobaczyć. Ale wiecie Państwo, sytuacja, w której okazuje się, że raport pana Millera nie ma żadnych podstaw prawnych w prawie polskim, że rozmowy pana Tuska z panem Putinem doprowadziły do takiej sytuacji, iż Polska jest poza prawem, ex lege, nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby się o cokolwiek upominać, bo tak wymanewrował Putin pana Tuska, że nie ma żadnych podstaw prawnych, które pozwalałyby interweniować na arenie międzynarodowej. Że trzeba od nowa w istocie zacząć badać całą tę tragedię w oparciu o nowe podstawy prawne i interweniować na arenie międzynarodowej, bo to, co zrobiono, do niczego się nie nadaje. Że nawet załącznik 13 w żaden sposób nie był respektowany i to, co nam się opowiada o badaniu według konwencji chicagowskiej i załącznika 13, jak udowadniła pani mecenas Maria Schoner, po prostu nie miało w ogóle miejsca. Wszystkie punkty nieomal załącznika 13 były złamane. To powiedziałbym tak. Obraz tej tragedii jest tak samo straszny na miejscu w Smoleńsku, jak w wymiarze prawnym i w wymiarze instytucjonalnym działania państwa polskiego. Przedtem i potem. Państwo polskie zostało rzeczywiście rzucone na kolana, a dokładniej rząd pana Donalda Tuska. Tylko dlaczego ten rząd, który w tym uczestniczy, każe nam godzić się z tak fałszywym, nieprawdziwym obrazem rzeczy. Także ta debata, koncentrując uwagę oczywiście na sprawach technicznych, obejmowała cały zakres problematyki związanej ze zbrodnią smoleńską.
I ja bym chciał dodać i zachęcić Państwa do oglądania tej debaty, drugiej części tej debaty. Sam siedziałem do końca słuchając każdego z referatów i moje przygnębienie rosło z każdym słowem, z każdym argumentem przytaczanym przez referentów i naprawdę ta analiza jest bardzo głęboka i ta analiza jest bardzo przekonywująca i jeszcze raz gorąco polecam tą drugą część debaty.
No i teraz też możemy powiedzieć, jakie to były, jakie są wielkie zaniedbania, że wrak jeszcze jest w Rosji, prawda, że nie trafił do Polski, że tyle lat czekamy, ile już można byłoby rzeczy sprawdzić, wiedzieć. I tak to jest wielki przełom, że ta komisja, ten zespół parlamentarny w ten sposób działa, że te takie okruszki, że tak powiem, zbiera, prawda, i łączy je w całość. A co byśmy wiedzieli, gdyby, panie profesorze, mieć wrak, być na miejscu, retrospekcję uczynić, to po prostu no, to są kroki naprawdę fundamentalne.
Przede wszystkim to skończyłaby się moja rola, tak naprawdę, bo by były wyniki wiarygodne.
Trochę byś odpoczął.
Tak, trochę bym odpoczął. Byłyby wyniki wiarygodne i specjaliści od aerodynamiki i badania wypadków lotniczych mogliby z miejsca przystąpić do prac. Przez długi okres to było niemożliwe. Dlatego, że wśród tych danych, zresztą to się potwierdziło i wiemy dzisiaj dokładnie, jest bardzo wiele zafałszowanych i myśmy musieli, i to na mnie spoczęła ta rola, myśmy musieli segregować te dane i wyławiać z nich te, które są najbardziej prawdopodobne, najbardziej wiarygodne i trwa to do dzisiaj. Okazuje się czasami, że albo dochodzą nowe dokumenty, albo znajdujemy nowe fakty, które podważają niektóre część z tych wyników, którym myśmy w jakimś stopniu ufali. Bo z dotychczasowych analiz wynika, że tak w rzeczywistości, to my możemy się w sposób zdecydowany i z pełnym przekonaniem odnieść do odczytów dokonanych tutaj w Stanach przez firmę producenta tych urządzeń amerykańskich Universal Avionics. A dodam, że jedną taką bardzo ważną informację. Ta firma odczytała więcej danych niż znalazło się w raporcie tej firmy. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie odczyty muszą być deszyfrowane i to zajmuje dużo czasu. Muszą być potwierdzone. Jednocześnie jeden z tych komputerów amerykańskich służących nawigacji był bardzo zniszczony, ale jak po wstępnej analizie stwierdziła ta firma, możliwy do odczytania. I proszę sobie wyobrazić, że raport firmy amerykańskiej był gotowy pod koniec czerwca 2010 roku. I zaznaczono tam bardzo wyraźnie, że poproszono ich o bardzo szybką analizę. Oni to oddają, ale niektóre odczyty jeszcze nie są skończone. I jeżeli prowadzący śledztwo albo jakieś rządowe agencje poproszą ich o uzupełnienie i dodatkowe informacje, oni ich bardzo chętnie udzielą. Do dzisiaj nikt się do nich nie zgłosił. o ile pamiętam, na początku grudnia zrobiła to prokuratura wojskowa, natomiast nie wiemy jaka jest prośba prokuratury wojskowej i jakie elementy obejmuje. Wiemy tylko, co potwierdził jeden z prokuratorów, że w głównej mierze chodzi o sposób działania tych przyrządów. Nie wiem natomiast, czy zapytano o dodatkowe informacje, które oferowała firma Universal Avionics.
Ja muszę tutaj dodać, dlatego że pan profesor Nowaczyk zapomniał dopowiedzieć bardzo ważnej, kluczowej informacji. Jego analiza, i to dokonana już 8 miesięcy temu, jeśli dobrze pamiętam, wskazała, że w tych brakujących informacjach jest zapisana informacja o 3 awariach i 11 innych zdarzeniach, których charakteru jeszcze nie znamy, ale które najprawdopodobniej też mówią o tym, w jakim punkcie, jakie mechanizmy samolotu zostały zniszczone.
No właśnie, i też jeszcze rzecz charakterystyczna, co mamy w odpowiedzi, panie profesorze, czy panie ministrze, kiedy są pokazane takie fakty, takie argumenty, to nie ma polemiki słownej, wymiany zdań specjalistów, prawda? Wy mówicie tak, my przedstawiamy tak, mówię tu o stronie rządowej, tylko są takie wrzutki, żeby zadymić to, zaczyć te ślady, na przykład, że pan prezydent Kaczyński i tak był źle pilnowany na przykład w 2007 roku, teraz taką informację widzimy, tak jakby no nie ma odwagi, żeby stanąć naprzeciw tym faktom i powiedzieć, no bo wtedy trzeba było chyba się przyznać niestety. Więc to jest tutaj bardzo ciekawe zachowanie tej drugiej strony. Na przykład nie wzięli udziału w tej dyskusji. Czemu? Przecież byli zaproszeni, prawda? Profesor też tam, eksperci. To byłoby ciekawe. Natomiast jest albo zbywanie to jakimiś uśmieszkami, albo mówienie, że to wszystko jest gdzieś tam, prawda, zakręcone i to, no, to jest bardzo deprymujące, gdy to się ogląda i w tym też uczestniczy jako odbiorca, jako obywatel, jako społeczeństwo. Bardzo proszę.
Ja myślę, że jeśli chodzi o tę ostatnią sprawę, to warto na nią spojrzeć, bo ona dobrze charakteryzuje sposób przedstawiania tych kwestii przez stronę rządową, dlatego że ja bym odszedł już o mówieniu o panu Lasku, o panu Millerze. Tutaj chodzi o pana Tuska, to on decyduje, on wyznaczał tych ekspertów, on wyznaczał ministrów do prowadzenia tego. To są jego osobiste decyzje, on się posługuje różnymi ludźmi, bo nie chce w tym otwarcie wziąć udział, ale w istocie, powtarzam, to są jego osobiste decyzje. I taką decyzją osobistą było to, żeby jego eksperci, ludzie przez niego wyznaczeni, nie przyszli na tę debatę. Za to oni wcześniej i później i owszem uczestniczą w różnych propagandowych działaniach, a to redakcji pana Adama Michnika, prawda, a to u pani Olejnik. Tam i owszem przychodzą i korzystając ze wsparcia medialnego, propagandowego osób, u których goszczą, różne wersje, różne tezy, bardzo często kłamliwe, nie mające się nijak do rzeczywistości, przedstawiają i próbują wmawiać ludziom, ale wtedy, kiedy powstaje możliwość na uniwersytecie obiektywnej dyskusji, w której każdy będzie miał tyle samo czasu, w której będzie dyskusja tylko między ekspertami, wtedy uciekają. No i takim przykładem jest właśnie sprawa bezpieczeństwa działania Biura Ochrony Rządu. Byli pułkownicy Pawlikowski i Grudziński, analizowali zachowanie pana generała Janickiego, pokazali dlaczego i jak sprawiono, że pan prezydent nie miał żadnej w istocie ochrony podczas tego dramatycznego lotu. Jeżeli pan Janicki chciał ich zaatakować za jakieś domniemane ich błędy, to właśnie miał wtedy moment możliwego przyjścia, miałby zagwarantowany taki sam czas, taką samą możliwość obrony i taką samą możliwość wyłożenia swoich racji. Ale on wolał dzisiaj pójść do Gazety Wyborczej, tam nie przyszedł, na uniwersytet nie przyszedł, tam gdzie była debata obiektywna nie przyszedł, tylko poszedł dzisiaj do Gazety Wyborczej i bezprawnie odtajniając tajne dokumenty, próbuje, których w związku z tym nikt inny nie może zweryfikować poza Adamem Michnikiem, bo tylko on, tylko gazeta je dostała. Obywatele tych dokumentów nie dostali. Gdyby poszedł na debatę, to musiałby odpowiedzieć na kompetentne pytania. Tutaj zarzuca, a wy bijecie murzynów, bo to troszeczkę z takiego dowcipu jest wzięta ta jego argumentacja. Nawiasem mówiąc, ponieważ pewną wiedzę na ten temat posiadam, to chcę powiedzieć, że oszukał opinię publiczną, dlatego, bo teczka, którą z której czerpię swoją wiedzę, czyli zbiór dokumentów dotyczących 2007 roku, z której czerpię swoją wiedzę, nie jest teczką, jaką się normalnie zakłada przy przygotowaniu i prowadzeniu przygotowań do ochrony prezydenta wylatującego na podróż za granicą, bo taką teczkę zakłada się w tym momencie, kiedy otrzymuje się informację, że prezydent ma gdzieś wylecieć, więc ta powinna być założona w początkach nieomal 2007 roku, to jest zbiór dokumentów, który został założony później, które pochodzą z późniejszego okresu, kiedy już dawno wizyta została zakończona i myślę, że został założony przez następców panów pułkownika Pawlickiego i Grudzińskiego, że jest to pewien zbiór haków przeciwko tamtym funkcjonariuszom, a nie rzeczywiste dokumenty normujące i relacjonujące sposób przygotowania tej wizyty. To jest po prostu z punktu widzenia tej informacji, którą chcą przekazać, nieprawdziwy zbiór dokumentów. Wstyd, panie generale, ja rozumiem, że pan otrzymał awans w związku z tym, iż nie dopełnił pan obowiązków i doszło do straszliwej śmierci prezydenta i polskiej elity, ale to samo już powinno pana eliminować ze sceny urzędowej, urzędniczej w Polsce.
Także debata była bardzo, bardzo ciekawa. Zresztą, drodzy państwo, tak powiem, na pewno się domyślacie, jest ona obecna na portalu Radia Maryja, na stronie internetowej www.radiomaryja.pl i już na pierwszej stronie są te dwa odnośniki. Debata jest podzielona na dwie części, tylko wystarczy tą tak zwaną myszką, prawda, najechać i nacisnąć taki ten trójkącik i słyszymy, widzimy wszystko, całą debatę smoleńską, przygotowania do wizyty w Katyniu, która miała miejsce dwa dni temu na UKSW. Więc jest okazja i w ogóle są jeszcze inne artykuły, bardzo ciekawe, komentarze do tego też połączone. Więc zachęcamy, zapraszamy, żeby korzystać z internetu i tej prawdy tam szukać. Już chyba pora, żeby oddać głos naszym słuchaczom, bo czas nam bardzo szybko płynie. Nasi goście znakomicie tutaj są poinformowani zresztą o światowej sławy. Profesor, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej. Tak brzmi tajemniczo, przynajmniej dla mnie, ale wiem, że to jest specjalizacja najwyższej półki. No i pan profesor też po prostu też na logiczny, że tak powiem, rozsądek te pewne dane łączy, wyciąga wnioski, porównuje. No, a pan poseł Antoni Macierewicz po prostu metodą pracy mrówczej, takiej bardzo, bardzo oddanej, no, stał się również posiadaczem wiedzy, o którą no, wielu, wielu by się dobijało latami, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, ale ja oczywiście nie wdaję się w sprawy specjalistyczne, to jest dziedzina panów profesorów. Ja staram się tę pracę organizować i przez różne, tak powiem, wzburzone wody przeprowadzać ten zespół, na ile to jest możliwe. Jestem z tej pracy panów profesorów, całego zespołu dumny, bo rzeczywiście nie przypuszczałem, że po 3 latach dojdziemy tak daleko, że będziemy mogli wskazać najprawdopodobniejszą przyczynę śmierci naszej polskiej elity narodowej, pana prezydenta. To wydawało się być poza zasięgiem naszych możliwości, a jednak jest faktem i za to raz jeszcze panu profesorowi Nowaczykowi, Winiendzie, Berczyńskiemu i innym
dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Zanim jeszcze telefonem pan profesor chciał jeszcze coś dopowiedzieć, bo...
Ad vocem w tej chwili pytania pana Antoniego są tak dociekliwe, że pomagają nam. I ja muszę naprawdę wysilić się i dobrze starać się wypowiedzieć swoje myśli, żeby ta odpowiedź była akceptowalna. To jest pomocne bardzo, to pomaga potem w komunikacji ze słuchaczami, w precyzji naszych wypowiedzi i prezentacji. Natomiast ja chciałbym uczulić państwa, że przy następnych występach doktora Laska czy członków komisji, proszę posłuchać, czy padają tam pytania dotyczące naszych badań. Jeszcze niejednokrotnie zorientowałem, że członkowie komisji nie znają naszych badań. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i oprócz oświadczeń, że oni mówią prawdę i tylko prawdę, ja nie słyszę żadnych innych argumentów na temat tego, że ich hipoteza jest słuszna i odpowiedzi na nasze pytania. Nie ma, nie znalazłem i stąd miałem nadzieję, że dojdzie do konfrontacji merytorycznej, merytorycznej na, w tej debacie, która miała miejsce dwa dni temu.
No, panowie podają fakty, podają dane konkretne, a tutaj mamy dyskusję na poziomie, panie ministrze, ile trotylu jest w kiełbasie, prawda, albo w pasie do butów, no bo do tego dochodziło.
Nie mówiąc o jakichś tam kosmetykach innych, prawda, tak. Próba wyjaśniania i przekonywania Polaków, że przyrządy, które są stosowane na całym świecie, zabezpieczające przed przeszmuglowaniem materiałów wybuchowych w polskich warunkach, zajmują się badaniem pasty do zębów.
Jak zrobić bombę z damskiej torebki?
Tak, no, po prostu są tak samo niepoważne, tak samo są taką arogancją wobec Polaków traktowanych jak idioci, jak ta próba udowadniania, że brzoza 15-centymetrowa doprowadziła do katastrofy gigantycznego samolotu. Najwyższy czas już zacząć rozmawiać poważnie. Naprawdę najwyższy czas.
I rozmawiamy z naszymi słuchaczami, bo już telefony wszystkie są, widzę, gotowe, ale tak dla porządku przypomnę numery dla Sprawiedliwości, dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48, z USA i Kanady 011. Dwa numery z telefonii w naszej rodzinie, numery bezpłatne tutaj do nas, do studia 536-600-100, 536-600-200. Oddech muzyczny, ta melodia tak bardzo połączona z katastrofą smoleńską, no i za chwilę już telefony pierwsze i rozmawiamy z naszymi gośćmi. Pan profesor Kazimierz Nowaczyk, specjalista z USA, jest naszym gościem i także pan minister poseł Antoni Macierewicz. Nieraz ta melodia to się wyjazd z Polski ma tytuł, a autorem jest pan Michał Lorenc. Możemy powiedzieć, no tak, właśnie wtedy też 10 kwietnia wyjechali i już nie wrócili nasi rodacy wielcy z powrotem do ojczyzny. Mamy telefon 22:35. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Przede wszystkim chciałam podziękować panu profesorowi Nowaczykowi i wszystkim profesorom, którzy zajmują się wyjaśnieniem tej katastrofy. Jest to naprawdę nasza jakaś nadzieja. A poza tym chcieliśmy podziękować również panu Macierewiczowi, panu ministrowi. I ja chciałam tylko zapytać o jedną sprawę, bo to, że katastrofa, kto jest winny, to my Polacy. Wiemy o tym, ale ja chciałam zapytać o taką sprawę. Jeżeli będzie, to jakiś cud się zdarzy i ta katastrofa zostaje wyjaśniona i będą podani winni, to co z tym fantem będziemy wtedy robić?
Już próbujemy odpowiedzieć. Jakie pani imię jeszcze? Możemy poznać?
Barbara z Dolnego Śląska.
Pani Barbaro, dziękuję bardzo.
No to jest dosyć proste i pani to dobrze wie, bo to opisuje polski kodeks karny. Jeżeli zostają zidentyfikowani winni, jeżeli zostanie im udowodniona po procesie wina, to należy wyrok wykonać i karę, tak powiem, zastosować. Tutaj nie ma żadnej specjalnej filozofii. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z obywatelami polskimi, to będą robiły to sądy polskie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z obywatelami i polskimi, i niepolskimi, no to częścią będą się zajmowały sądy polskie, a częścią sądy międzynarodowe. Tutaj wszystko jest moim zdaniem dosyć proste. Nie należy dać się zastraszyć różnym domniemaniom, że są tacy ludzie, których nie można postawić przed sądem, czy też którzy mogą mimo zbrodni chodzić niekarani, dlatego że ich nie dosięga ręka sprawiedliwości, a Polacy muszą się cofać i trzymać w tajemnicy fakt, kto ich mordował. Ja nie uważam, żeby tak było. Współczesny świat pokazuje, że i prezydenci stają przed trybunałami międzynarodowymi, a zresztą i premierzy stają przed trybunałami międzynarodowymi. Zresztą ktoś jest prezydentem, potem przestaje być prezydentem, a świat się zmienia, obywatele zmieniają swoje władze, więc najpierw dojdźmy do prawdy, potem dojdźmy do winnych, a potem dojdziemy do ich ukarania.
Dziękujemy panu za odpowiedź. Jest telefon, proszę bardzo.
Ale szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto
i
skąd?
Barbara z Niemiec.
Proszę bardzo.
Ja też na początku chcę bardzo, ale to bardzo podziękować całej komisji badającej tą straszliwą katastrofę na czele właśnie z panem ministrem Macierewiczem. No oczywiście w mojej ocenie jest fakt, że po prostu to nie był wypadek. Bardzo ubolewam nad tym, iż niestety są ludzie, którzy dalej twierdzą, że to ta brzoza była tym powodem lub jeszcze coś innego. Jest też niestety powodem do wielkich moich ubolewań fakt, że po prostu naród polski jest tak głupi i tak naiwny, tak jak właśnie pan przed chwilą się wyraził też, że po prostu pozwalają sobie, żeby ci oszuści po prostu mataczyli to wszystko i wciskali durnym ludziom taką właśnie ciemnotę, taką właśnie to kłamstwo i ta katastrofa. Przecież to kupa bzdur, zaniedbań, za których nie ma chętnych do odpowiedzialności. Miałam okazję właśnie ostatnio rozmawiać z księdzem, misjonarzem pracującym na Ukrainie i chciałam po prostu troszeczkę zasięgnąć opinii, co tam się mówi na ten temat, więc jednoznacznie po prostu stwierdził, że jeżeli ktoś już rozmawia na ten temat, bo jest część ludzi, którzy po prostu boją się nawet wśród obcych wypowiadać się na ten temat, ale jeśli już ktoś się wypowiada, to oczywiście, że mówią, że to przecież Ruski maczali w tym palce i to nie był wypadek, tylko ewidentny zamach. A propos jeszcze prokuratora generalnego, bo właśnie wczoraj było troszeczkę na jego temat mówione, ale jakoś nie udało mi się połączyć, to chciałam powiedzieć, że w listopadzie, bodajże to był chyba listopad, byłam w sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny, to jest w moich okolicach w rejonie Tarnowa, tam właśnie, gdzie jest sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny i po prostu swoim oczom nie wierzyłam, że tam na mszy świętej właśnie uczestniczył ten największy zdrajca narodu polskiego a propos tej katastrofy, właśnie prokurator generalny.
No może pani Barbaro, może troszeczkę z tymi przymiotnikami bym uważał, bo raz, że to mówimy w radiu katolickim, a dwa, no jednak trzeba mieć jednak konsekwencje tych słów, no bo...
Ja rozumiem, ale po prostu już jestem dowody. Tak
ja myślę,
poruszona...
że bardziej pan prokurator jest może narzędziem wykonawczym, no tak może byśmy nazwali.
Może w ten sposób właśnie go nazwijmy.
Bo jeżeli tak nazwiemy, to jakie przymiotniki nam pozostaną dla innych, prawda?
Prawda.
Więc pani Barbaro, spokojnie, już się odnosimy do tego tematu, dobrze? Co wcześniej pani powiedziała?
Chciałam powiedzieć też, że a propos władz kościelnych, no mam tu na myśli chyba osobę kustosza właśnie tegoż sanktuarium, że po prostu no troszeczkę też powinni się ustosunkować do tego, że zapraszać taką osobę na mszę świętą, gdzie niósł znicza do pomnika upamiętniającego te wszystkie ofiary mordów różnych ludzi, którzy zginęli w wypadkach samochodowych i między innymi wymieniał osoby właśnie...
Pani Barbaro, ale to mówię, osobę zostawiam pana tutaj ministra, może tylko mówimy o sprawie. W każdym razie jest takie przysłowie, ale... przykład idzie z góry, prawda? Więc niech on będzie tutaj taka odpowiedź dla pani.
Podczas właśnie tej procesji osoby, które zginęły właśnie w tej straszliwej katastrofie, co było dla wielu osób, no, myślę, bo to było wizualnie zauważalne, no, wielkim poruszeniem, no, mogła taka osoba uczestniczyć.
Pani Barbaro, a co możemy powiedzieć o samych pogrzebach ofiar, prawda? Pamiętamy też, były też pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej, też były obecne różne osoby, bardzo blisko, nieraz trumny. Dziękuję bardzo pani, pozdrawiam.
I nawet się śmiały.
Tak, nawet się śmiały, prawda?
Ja bym, tak, ja panie bym profesorze, chciał dodać.
Proszę bardzo.
Ja rozumiem i rozumiem osoby, bardzo wiele osób odczuło i miało wrażenie lub były pewne, że to był zamach, nie katastrofa, że w tym wszystkim wyczuwały jakiś fałsz. Ale od tego do procesowego udowodnienia tym osobom odpowiedzialnym, a nawet do określenia przyczyn katastrofy, które mogą stać się dowodem akceptowalnym przez sąd, jest bardzo daleka droga i my się staramy tę lukę wypełnić. My staramy się znaleźć dowody, które mogą być dowodami procesowymi na to, co się stało, w jaki sposób to ewentualnie przebiegało, bo jednocześnie chcąc wykryć osoby odpowiedzialne, musimy wiedzieć o tym, jak to do tego doszło i kto miał możliwość przeprowadzenia takiego, a nie innego sposobu zamachu.
Ja myślę, że intuicja ojca jest trafna. Ja nie wyobrażam sobie, żeby pan prokurator generalny mógł sam z siebie podejmować różne sformułowania, zachowania, decyzje. Myślę, że jest po prostu systematycznie wprowadzany w błąd. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, gdy na przykład przywołuję sobie w pamięci jego sformułowanie z 1 kwietnia 2011 roku, w którym on mówi, że nie mamy żadnych dowodów na to, że było tam działanie osób trzecich i że były tam eksplozje. A równocześnie okazuje się, że w materiałach dowodowych prokuratury jest ekspertyza firmy Smolgis z Krakowa z sierpnia 2010 roku, z sierpnia, czyli krótko mówiąc na wiele miesięcy wcześniej, na 9 miesięcy wcześniej w stosunku do jego słów, gdzie wprost nie tylko jest mowa o tym, że były dwie eksplozje, ale one nawet są zaznaczone mniej więcej w którym miejscu do nich doszło. To, że ten dokument później został przez pana Millera sfałszowany i w raporcie miejsce wybuchów zamiast eksplozji są nazwane miejscami ognia, miejscami płomieni, miejscami pożaru, no to jest osobna sprawa. Może panu generalnemu prokuratorowi też tak w sposób sfałszowany ten dokument, tę ekspertyzę pokazano. No to samo przecież musiało być wtedy, kiedy w obecności całego Sejmu pan prokurator generalny oskarżył rodzinę Ani Walentynowicz, syna Janusza Walentynowicza, że to on wprowadził w błąd i doprowadził do złej identyfikacji ciała mamy i on jest winny zamienienia zwłok swojej matki. No nie ma wątpliwości. Mamy zeznanie lekarza, który przy tym był i który mówi, syn trafnie zidentyfikował panią Walentynowicz, trafnie ją wskazał, nie on jest winny, więc musiał ktoś pana prokuratora generalnego wprowadzić w błąd, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby wobec Sejmu mógł takie oskarżenie tak bezzasadne wobec syna sformułować. Więc takich przykładów niesłychanych zupełnie, no tak jak z tym trotylem. No jak, czy państwo sądzicie, że jest możliwe, żeby prokurator generalny, wiedząc, że znaleziono tam kilkaset śladów materiałów wybuchowych, w tym trotylu nitrogliceryny, mówił publicznie, że tam nie było żadnego, że tam nie stwierdzono żadnych śladów materiałów wybuchowych. No niemożliwe. Ktoś go przecież wprowadził w błąd, bo niemożliwe jest tak nieprawdopodobne kłamstwo. Więc mam nadzieję, że to jest jedyny sposób na wyjaśnienie tych tajemniczych zachowań pana prokuratora.
Kolejny telefon. Jest z nami pan Rafał z Irlandii, bo odebrałem wcześniej telefon. Bardzo proszę, słuchamy panie Rafale, witamy pana.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego oraz zaproszonych gości. Pierwsze słowa, panowie, naprawdę chwała wam za to, jak walczycie o wyjaśnienie tej sytuacji. I chciałbym powiedzieć takie coś, co rzuca mi się w oczy bardzo. Ponieważ patrząc jakby z boku na zachowanie się polskiego rządu i wszystkich przedstawicieli od samego początku, od pierwszych minut po katastrofie, jest nieodparte wrażenie jakby tuszowania wszystkiego. Tylko dlaczego jakby już od pierwszych minut działanie ich jest takie, aby wszystko sprowadzić do wypadku. Od początku nie jest brana pod uwagę jakby wersja z katastrofą. Czy to nie sugeruje, nie wiem, jakichś wcześniejszych planów ku temu? Bardzo bym prosił, żeby pan minister na to się odpowiedział.
Dziękuję panie Rafale. Pozdrawiamy.
Niewątpliwie jest tak, i to wszyscy stwierdzają, że zachowanie strony rosyjskiej, która już 20-40 minut po katastrofie sformułowała kłamliwe, fałszywe tezy dotyczące przebiegu wydarzeń i winnych tego, co się stało, więc to zachowanie, począwszy właśnie od tej fałszywej interpretacji przebiegu wydarzeń i oskarżenia polskich pilotów, po dzisiejsze kurczowe odmawianie wydania podstawowych dowodów, chociaż prawo międzynarodowe zobowiązuje Federację Rosyjską do zwrotu wraku. Przypominam, że załącznik 13 do konwencji chicagowskiej mówi bardzo jasno, że strona, która prowadzi badanie po jego zakończeniu, a zakończono w styczniu 2011 roku, ma obowiązek zwrócić wrak i wszystkie rzeczy potrzebne do badania będące własnością strony właściciela statku powietrznego. A więc najdalej w styczniu, lutym 2011 roku wrak powinien wrócić do Polski. Nie tylko wrak. Także czarne skrzynki, także telefon satelitarny, także kamizelki ochronne. Wiele, wiele rzeczy, których ciągle jeszcze nie wszystkich, nie mamy inwentarza, o które to rzeczy może chodzić, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. Otóż to zachowanie strony rosyjskiej rzeczywiście, tak jak pan mówi, wskazuje, że ona się czegoś obawia. Że ona ma świadomość, iż uczciwie prowadzone śledztwo byłoby dla niej jakimś obciążeniem. I to może sugerować także, że tam trzeba, w tamtym obszarze trzeba szukać winnych. Jest zresztą raport z 15 kwietnia 2010 roku, który był przedmiotem dyskusji między panem ministrem Bogdanem Klichem i panem pułkownikiem Edmundem Klichem 23 kwietnia też 2010 roku. Znamy przebieg tej rozmowy dzięki nagraniu potajemnemu, które zostało dokonane przez Edmunda Klicha. Ci panowie się wzajemnie w rządzie nagrywają na wszelki wypadek. Edmund Klich nagrał Bogdana Klicha, a następnie ta taśma wyciekła i pani Anita Gargas przedstawiła ją na posiedzeniu zespołu parlamentarnego. I tam pan Bogdan Klich, minister obrony narodowej, wprost stwierdza, że raport, jaki otrzymał od Edmunda Klicha, świadczy o tym, że winnym za tragedię smoleńską są Rosjanie. Więc tutaj są tacy w Polsce, przedstawiciele rządu pana Donalda Tuska, którzy tak naprawdę wiedzieli o tym już od dawna i ich sąd też trzeba wziąć pod uwagę.
Jest kolejny telefon, jest naszym gościem teraz pan Janusz Szczęstochowy. Bardzo prosimy.
Może niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Ja oczywiście od samego początku nie wątpiłem pierwsze minuty, że doszło do zabójstwa. Ale teraz pytanie, oczywiście, jeżeli były podłożone ładunki wybuchowe, gdzie to zrobiono? W Polsce czy w Rosji? Jeżeli w Polsce, to tak jak nie było ochrony pirotechników, to należy myśleć, że ktoś o tym wiedział. Więc oczywiście kto? Pytanie. Następna sprawa to jest, gratuluję księdzu, ojcu właściwie, dowcipu na temat bomby z torebki damskiej. I oczywiście żart trochę, czy pan Antoni Macierewicz nie zamierza popełnić samobójstwa, bo za dużo ludzi już jest z to powiązanych. To wszystko tak na razie moje myśli. Dziękuję.
Dobrze, panie Januszu, dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pan profesor Kazimierz Nowaczyk. Tak?
Jeżeli chodzi o trotyl, kto podłożył, jak podłożył, to jest bardzo daleka droga, dlatego że jesteśmy w tej chwili na etapie określenia miejsc, gdzie miały wybuchy, gdzie doszło do tych wybuchów i jesteśmy przy pierwszych próbach określenia ich siły. Do tego nie mamy żadnych innych badań oprócz tej informacji, że odkryto ślady trotylu i oprócz niezależnej informacji, którą demonstrował zespół państwu też, że To była konferencja prasowa ministra Macierewicza i jednego z członków rodzin, że zespół dysponuje również wstępnymi badaniami dotyczącymi obecności trotylu. To jest kolejna daleka droga, dlatego że trotyl jest bardzo szeroko stosowanym środkiem przy produkcji bardzo różnych materiałów wybuchowych. I należałoby przeprowadzić bardzo szczegółowe badania, żeby przynajmniej określić, jaki to mógł być, jakie to mogły być materiały wybuchowe, bo od tego zależy ewentualna konstrukcja, objętość. Jak jeżeli byśmy myśleli o bombie, jaka by musiała być objętość tej bomby i sposób jej zamontowania, co jednocześnie daje nam, zawęża pole osób, które by mogły tego dokonać. To wszystko przed nami.
No, tych problemów jest, ale w tym samym kierunku, o którym mówił profesor Nowaczyk, oczywiście więcej, bo nie wiemy, czy nie ma tam śladów innych materiałów wybuchowych. Wtedy rzeczywista struktura tego ładunku wybuchowego byłaby łatwiejsza do powiedzenia, do zdefiniowania. Tak jak powiedział profesor Nowaczyk, musimy wiedzieć, w którym miejscu jest jakie natężenie tego materiału wybuchowego. To nam pozwoli określić, gdzie były miejsca eksplozji. Wtedy też będziemy zapewne mogli powiedzieć, czy ten materiał, tak jak pan powiedział, był podłożony, a może był częścią głowicy rakiety, która została wstrzelona. To też jest możliwe. Ja chcę przypomnieć, że właśnie niedawno zostało wszczęte na nowo śledztwo, którego zaprzestano w związku ze śmiercią pana prezydenta Trajkowskiego, pana prezydenta Macedonii, który zginął w samolocie podchodzącym do lądowania w Bośni. I bardzo długo uważano, że to jest wypadek. Dosłownie miesiąc temu to strona bośniacka, podkreślam, doszła do wniosku, że jednak to był zamach dokonany przez właśnie przy pomocy rakiety ziemia-powietrze i Bośnia wszczęła śledztwo, zwracając się do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, do Francji, do Anglii o stworzenie i do państw bałkańskich o stworzenie międzynarodowej komisji, która by badała śmierć prezydenta Macedonii, który zginął nad lotniskiem w Bośni. To jest poziom, że tak powiem, europejski i porównajcie to państwo z tym, co się dzieje w Polsce. Więc możliwy jest też zamach przez wstrzelenie właśnie z rakiety. Więc możliwości tutaj jest bardzo wiele. My jesteśmy, jak słusznie powiedział profesor Nowaczyk, na dużo wcześniejszym etapie. Do tego trzeba dodać jeszcze tylko jedną rzecz, bo ona bywała przedmiotem różnych komentarzy także wobec mnie. Warto pamiętać, że była robiona, jest dokumentacja w tej sprawie, kontrola pirotechniczna 10 kwietnia. Rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tej kontroli, co do jej solidności, co do rzeczywiście tego, czy ona objęła wszystkie miejsca potencjalnego podłożenia ładunku wybuchowego. Wiemy, że funkcjonariusz z psem tylko przeszedł przez środek samolotu i nie badał niedostępnych miejsc tego, a więc na przykład skrzydeł, tego nie badano, chyba luków bagażowych też nie badano, badano tylko pokład tego samolotu, a więc tutaj mamy też otwartą drogę, ale raport mówi o tym, iż wykluczono obecność ładunku wybuchowego w momencie, kiedy samolot startował. To by nas kierowało w stronę wyobrażania sobie hipotezy o zamachu właśnie poprzez zestrzelenie samolotu, czy to przez inny samolot, czy to z ziemi. No to już są osobne dyskusje. Ale może ten raport nie jest precyzyjny, nie jest prawdziwy. Może w istocie ładunek wybuchowy był podłożony w Warszawie, ale równie dobrze mógł być podłożony przecież jeszcze podczas remontu w Samarze, prawda, który odbywał się w bardzo, bardzo dwuznacznych warunkach. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak duża jest skala niepewności co do kwestii, o które pan pyta. My dopiero dochodzimy do tego problemu. Ciągle jeszcze nie zakończyliśmy fazy związanej z tymi badaniami, o których mówił pan profesor Nowaczyk, a więc identyfikującymi rodzaj eksplozji, miejsce eksplozji i jej skalę.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy, jest telefon.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Ja, Romuald Miłek z Nowego Jorku. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Pozdrawiam pana ministra, gości, ojca prowadzącego. Mam takie pytanie w związku z ładunkiem ewentualnym, który mógłby być podłożony, a później zdetonowany. Pytanie moje jest takie. Czy premier, który był z wizytą w Smoleńsku 7 kwietnia, a później prezydent, lecieli tym samym samolotem? Jeśli tak, to można założyć, że ładunek wybuchowy mógł być podłożony równie dobrze w momencie, kiedy premier Tusk był 7. Samolot wrócił do Warszawy, czy był sprawdzany od strony pirotechnicznej, czy nie, tego się naprawdę nie dowiemy. I prezydent wsiada 3 dni później do samolotu i stało się, co się stało. Dlatego moje pytanie, czy tym samym samolotem leciał prezydent i premier? Jeśli tak, mam podejrzenia, jeśli był zamach, a jestem tego święcie przekonany, to podejrzewam, że mógł być ładunek podłożony niekoniecznie w Warszawie, niekoniecznie w Smarze, a mógł być podłożony w Smoleńsku 3 dni wcześniej, czyli 7 kwietnia. Rozłączam się, pozdrawiam wszystkich, trzymam za was kciuki tutaj w Stanach i jestem sercem z Polską, z patriotami takimi jak panowie profesorowie, jak minister Macierewicz i wszyscy inni zacni ludzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dobrej nocy, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Romualdzie.
Dziękuję bardzo. Może ja się postaram odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ten samolot leciał z premierem Tuskiem. Jest to jedna z opcji, ale ja przypomnę, że dzień przed wylotem 10 kwietnia ten samolot był w Pradze. I była informacja o tym, że zresztą można przeczytać też w raporcie Millera, że ten samolot wracając z Pragi zderzył się z ptakiem. I wezwana została do niego ekipa z Rosji i naprawiała to uszkodzenie. Przypomnę do tego, że w tym czasie nie działał system obserwacji osób wchodzących do na lotnisko Okęcie. No, ze względów technicznych został wyłączony wcześniej. Takich sytuacji, w których mogło dojść do podłożenia jakiegoś ładunku wybuchowego było bardzo dużo. Ale ja bym prosił o jedną rzecz w tej chwili. Żebyśmy stanęli tam, gdzie rzeczywiście nasz zespół się znajduje i żeby nie znalazły się znowuż stwierdzenia w oparciu o to, co mówimy w tej chwili w prasie, że zespół i eksperci zespołu parlamentarnego mówią już o tym, że był zamach. Mówią o tym, że były wybuchy. Co dalej? Jakie wynikają z tego konsekwencje ze stwierdzenia, że to wybuch rozerwał skrzydło, wybuch rozerwał kadłub? Jakie tego dalsze konsekwencje będą? To będziemy mogli mówić o tym, prowadząc dalsze badania. Tak jak wspomniał i pan minister, i ja starałem się to uzmysłowić, my nawet nie wiemy, jakie ładunki mogły być użyte, czyli nasza wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona jeszcze.
I żeby to spuentować, jedną z zasad, która bardzo jakby żelazną ręką jest egzekwowana w pracy naszego zespołu i którą ja wyniosłem z moich studiów historycznych i staram się naprawdę za wszelką cenę tutaj realizować, jest to, że idziemy krok po kroku. Nie fantazjujemy i nawet nie publicznie nawet nie spekulujemy na temat kwestii, które w żaden sposób jeszcze nie przeszły z naszej strony solidnych badań i co do których nie możemy powiedzieć tak, tak jest na pewno. A dopóki nie mamy stwierdzonych faktów, dopóty nie definiujemy publicznie danego zjawiska. Bardzo dobrym przykładem, mówił już o tym wcześniej profesor Nowaczek, ale przywołam go raz jeszcze, jest kwestia właśnie eksplozji. Przecież problem został zdefiniowany przez nas, przez pana Michała Jaworskiego, przez profesora Nowaczyka 1,5 roku temu. Został zdefiniowany na podstawie zachowań odzwierciedlonych w skrzynce parametrów lotu jako wykres dwóch wstrząsów. Dwóch silnych wstrząsów. W związku z tym wiedzieliśmy już, że to jest prawdopodobnie ślad po eksplozji, ale nie mówiliśmy o wybuchach, nie mówiliśmy o eksplozji, mówiliśmy o dwóch silnych wstrząsach. I dopiero badania, które trwały jeszcze rok, sprawiły, że możemy powiedzieć, tak, ten zapis ze skrzynki parametrów lotu wskazuje na eksplozję, ale do tego, żeby tak powiedzieć, musieliśmy dodać jeszcze szereg innych badań poza tamtym wykresem. Ale ta metoda może jest trochę długa, ale daje nam absolutną pewność naszych stwierdzeń, że wszystkie oskarżenia, jakobyśmy mówili o helu, o sztucznej mgle, o gazie i tak dalej, w ogóle się nas nie imają, jeżeli tak można powiedzieć, bo wszyscy, którzy nas słyszą, wiedzą, że my nigdy takich hipotez nie stawialiśmy. Oczywiście różne kwestie są rozważane, powinny być badane, ale nie mając na nie dowodu, publicznie o nich nie mówimy. To zapewne redaktorzy Gazety Wyborczej i TVN-u zafascynowani są sztucznym helem i sztuczną mgłą. My badamy tylko to, co rzeczywiście prowadzi nas do poruszania sprawy do przodu i o tym tylko publicznie mówimy.
W najnowszych wynikach badań w sprawie katastrofy smoleńskiej dzisiaj rozmawiamy w Radiu Maria. Nasi goście to pan profesor dr inżynier Kazimierz Nowaczyk, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej oraz pan minister poseł Antoni Macierewicz. Odbieramy telefony kolejne od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Cześć Boże. Wojciech z Warszawy, jeżeli to jest możliwe, to wolałbym się nie przedstawiać.
Już pan się przedstawił, panie Wojciechu, mamy od razu.
Tak, ale to tylko robimy to prywatnie.
Dobrze, proszę. Nie, już pan jest na antenie. U nas nie ma poczekalni, tylko po prostu od razu.
No, trochę się pospieszyłem. No. Utkwił mnie taki po prostu obrazek. Skrzydło, paliwo, cięcie przewodów. Zbiornik jest pusty, nieosmolony. Oczywiście rozmawiam o skrzydle tam, gdzie znajduje się paliwo. I podłoże wilgotne, gdzie nafta nie ma prawa wsiąknąć. No i tak mniej więcej ta sprawa wygląda. Można wykorzystać się tak samo i opary. I teraz tak, czy był sprawdzany teren, gdzie wjechały równiarki, czyli wysypanie piaskiem, żwirem i położenie płyt betonowych. To jest drugi temat. Trzeci temat to jest 102 przetrzymany w remoncie. W jakim celu? No, któż to wie, prawda? I taki bardzo ciężki temat, czyli chodzi mi o sprawę boru. Na ten temat to bym wolał nie rozmawiać na antenie, tylko poza anteną.
Na razie mam takie możliwości, że rozmawiamy publicznie na antenie. Natomiast na pewno to pana posła jest jakoś trafić łatwo, to może pan znajdzie jakąś drogę. poza oficjalnym. Szczęść Boże, dziękuję panu.
No, może być też i oficjalna. Moje biuro jest w Warszawie na ulicy Chorzej 62, mieszkania 1, numer telefonu 620 serdecznie zapraszam do kontaktu. Jestem do dyspozycji i oczywiście zawsze dyskrecja wtedy, jeżeli chodzi o sprawy, w których ktoś chce zachować dyskrecję, jeżeli to nie dotyczy przestępstwa, to zawsze będzie przeze mnie respektowana, więc bardzo serdecznie proszę. Kwestii pierwszej, którą pan podniósł, nie do końca zrozumiałem. Obraz skrzydła, obraz terenu, tak, mamy to wszystko w oczach, ale często jest to obraz troszeczkę zmistyfikowany. W istocie bliższa analiza zdjęć miejsca zdarzenia i wraku na przykład pokazała, że opalone były wewnętrzne części kadłuba podkokpitowego. Tam farba zielona, którą jest pokryty od wewnątrz ten kadłub, przechodzi w taką barwę brązową, co jest ewidentnym świadectwem, że tamtędy przeszła fala energetyczna, fala uderzeniowa, więc warto pamiętać, że my tutaj analizujemy każde zdjęcie, każdy kadr filmowy bardzo, bardzo dokładnie, ponieważ nie mamy dostępu do miejsca zdarzenia. Zresztą polscy śledczy, jak wiadomo, ani członkowie Komisji Millera w ogóle nie zbadali miejsca zdarzenia i wraku. Nie ma więc opisów solidnych tego. W związku z tym analizujemy zdjęcia. One dają bardzo, bardzo nam dużo wiedzy. Druga kwestia, którą pan podniósł...
Ona dotyczyła właśnie tych szczątków i badania i czymś. Ja bym właśnie w tym momencie...
Proszę bardzo, oddaję głos w takim razie.
Bo chciałbym przypomnieć o szybko zapomnianej historii. W roku 2011 w Smoleńsku była ekipa polskich archeologów, którzy stwierdzili, że znaleźli na obszarze katastrofy, a nie badali całego. Nie mogli na przykład badać terenu pod tą drogą betonową, którą położyli. Znaleźli około chyba 5000 części samolotów w ziemi, którą przesypywali. I ja sądzę, że archeolodzy zaznaczyli i zrobili bardzo dokładną inwentaryzację. Problem mógł tylko polegać na tym, że oni nie byli w stanie zidentyfikować tych części samolotu, bo to nie jest ich dziedzina specjalizacji, ale mają na pewno zdjęcia. Zdjęcia, gdzie specjaliści znający konstrukcję samolotu Tu-154M wiele z tych części mogą rozpoznać. To mogą być dodatkowe informacje, o których zapadło, na temat których zapadło całkowite milczenie. Nie ma tego śladu, nie ma śladu tego, tych badań i nic o tym nie wiemy.
Trochę wiemy na szczęście. Ta sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego że jeden z posłów twierdzi, że brał w tym udział, nawet próbuje na tej podstawie rościć sobie pretensje do takiej szczególnej wiedzy, ale nie był ja. Mówi, że ma bardzo wiele zdjęć, ale żadnego z nich jak dotychczas nie pokazał. Rzecz się działa jesienią 2010 roku, o ile się nie mylę, i rzeczywiście była tam zrobiona powierzchniówka bez badań, bez kopania, czyli krótko mówiąc, nie zdjęto tej płyty betonowej i nie kopano tamtego terenu. Znaleziono faktycznie olbrzymią ilość szczątków i chyba też szczątków ludzkich. Na pewno zrobiono inwentaryzację zdjęciową, ale warunkiem dopuszczenia przez Rosjan Polaków do tych badań było oddanie całego materiału, który przy tych badaniach został odnaleziony, w ręce rosyjskiej. Z tego, co wiem, wywiązano się z tego obowiązku i wszystko jest, zapewniam pana profesora, zapewniam słuchaczy, bardzo dokładnie zinwentaryzowane właśnie mniej więcej w okolicach archiwum pana premiera, dzisiaj prezydenta Putina. Nie mam wątpliwości, Rosjanie w tych sprawach są bardzo, bardzo dokładni. Czy Polacy coś z tego wywieźli? obawiam się, że niestety wszystko zostało przejęte przez Rosjan, ale ta dysproporcja, kilka tysięcy szczątków znalezionych na powierzchni, no i w domniemaniu drugie co najmniej tyle pod tymi betonowymi płytami, którymi zalano miejsce zdarzenia w kilka dni już po tragedii. Tak. Także to miejsce zdarzenia, podobnie jak wrak był niszczony, cięty, a dokumenty fałszowane przez Rosjan natychmiast, zresztą oczywiście w sprzeczności z prawem międzynarodowym i konwencją chicagowską, tak samo miejsce zdarzenia było niszczone, zalewane betonem, tymi płytami betonowymi, a przecież drzewostan był niszczony. Drzewa były wycinane tak, żeby nie można było zidentyfikować tego miejsca. Jak pokazuje film pani Anity Gargas, zrobiono coś więcej. Zniszczono część budynków, zostały w ogóle zlikwidowane niektóre i pobudowano zupełnie nowe w innym miejscu lub częściowo na tym samym miejscu. Wykopano jakieś doły wielkie, na przykład na obszarze, gdzie był właśnie sygnał TAWS-u. Tak. Tam został
nawieziona ziemia.
Więc świadomie dokonywano przy pełnej zgodzie i aprobacie rządu pana Donalda Tuska i komisji pana Millera, a przedtem Klicha, zasadniczych zafałszowań miejsca zdarzenia, żeby jak najmniej dowodów można przetrwało, by ewentualna komisja międzynarodowa czy nowa komisja polska, która prędzej czy później powstanie, nie mogła zidentyfikować albo mogła to zrobić w jak najmniejszym stopniu.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora, szczególnie pana ministra Macierewicza. Otóż mam pytanie do moje imię jest Zbigniew, ja dzwonię z Chrubieszowa. Otóż mam takie pytanie do pana ministra. Pierwsza słuchaczka dzwoniła i mówiła, zadała pytanie odnośnie ukarania osób, które fałszują tą dokumentację i tak dalej. Pan minister odpowiedział, że jest to bardzo prosta procedura. Otóż ja uważam, że nie jest to aż tak do końca, ponieważ mamy dowody na to, że pani minister Kopacz, ówczesna minister zdrowia, obecna marszałek, dopuściła się kłamstwa. I dzisiaj, pomimo udowodnienia tego, sprawuje nadal swój urząd, prawda? Tak samo mam wątpliwości co do przejęcia urzędu prezydenta przez pana Komorowskiego w takiej sytuacji, jakiej był. No mówiliśmy tutaj o tym uśmiechu przy stojących trumnach. To są naprawdę sprawy bardzo poważne. Wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale ja bym prosił pana ministra o odpowiedź, w jaki sposób zostanie ukarana pani Kopacz za kłamstwa, za to przekopanie ziemi, za te sekcje. I szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja mówiłem, że procedura jest prosta i ona rzeczywiście w polskim systemie karnym, kodeksie procedury karnego jest prosta. Problem polega nie na procedurze, tylko problem polega na tym, że prokuratura nie przyjmuje doniesień o popełnieniu przestępstwa, mimo że są bardzo solidnie udokumentowane i albo w ogóle nie wszczyna takiego postępowania, twierdząc, że albo czyn nie miał charakteru przestępczego, albo też nie ma dowodów na popełnienie danego czynu, albo wszczyna i natychmiast umarza. Tak jest w 99% spośród 25 zawiadomień o przestępstwie. Jedno tylko obecnie się toczy i to ono zresztą było najpierw umorzone, znaczy wszczęte, umorzone, a następnie dzięki interwencji i podjęciu tej sprawy przez pana mecenasa Pszczółkowskiego toczy się teraz w Poznaniu. To jest śledztwo związane z przygotowaniami do wizyty w Katyniu i niedopełnieniem obowiązków przez najwyższych przedstawicieli władzy. Między innymi chodzi tutaj o pana ministra Millera, ale także innych ministrów i innych wysokich dostojników, którzy według nas nie dopełnili obowiązków, to jest artykuł 231 kodeksu karnego i za to powinni odpowiadać karą więzienia do lat 5. Jak będzie, zobaczymy, śledztwo się toczy, są różne w tej sprawie informacje, jedni bardziej optymistycznie na to patrzą, inni sądzą, że właśnie prokuratura się przygotowuje do umorzenia powtórnego tego postępowania, ale przecież prędzej czy później czasy się zmienią. Prędzej czy później zmieni się rząd. Prędzej czy później prokuratorzy przestaną się obawiać nacisków politycznych. Prędzej czy później wróci prawo i sprawiedliwość. I wtedy wszystkie te sprawy wrócą do prokuratur, wrócą do sądów i zostaną osądzone i ukarane. Zapewniam pana.
Jest telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy. Kolejny głos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem zadać pytanie panu Macierewiczowi.
Jeśli można, skąd
jestem
telefon?
Jestem prawicowcem, ale mnie nurtuje taka sprawa. Molot, którym podróżował i premier, i prezydent, w ogóle najwyżsi urzędnicy naszego państwa, po prostu nie powinien być używany do tego rodzaju lotów. Ze względu na to, że to nie nasza opcja polityczna Rosja, a on był tam remontowany. Dlaczego doradcy prezydenta i w ogóle wszyscy doradcy naszego rządu nie uprzedzili, że takim samolotem nie można latać? Gdybym ja był odpowiedzialny za tego rodzaju właśnie doradztwo, to w życiu bym nie pozwolił ani swoim przyjaciołom, a tym bardziej prezydentowi, czy w ogóle wszystkim naszym generałom latać takim samolotem. Przecież no, to jest dla mnie okrutny błąd. Okrutny błąd.
Dziękujemy. Jakie pana imię jest? Jeśli
Jerzy.
Może? Pan Jerzy. Pozdrawiamy gorąco. Pan Jerzy z Małopolski. No właśnie, pytanie o samolot.
Jest pan dosyć łaskawy. Ja bym chętnie przy tej łaskowości pozostał, ale jest wielu, którzy idzie w swoich domniemaniach dalej. Rzeczywiście całe wyposażenie polskiego lotnictwa dla VIP-ów było rosyjskie. Było po prostu rosyjskie. To chciał zmienić pan minister Szczygło, Aleksander Szczygło, i rozpisał już przetarg na wymianę tych wszystkich samolotów i nabycie samolotów. Tam były dwie opcje, albo Boeinga, albo Bombardiera. Zdaje się, że stanęło przy Boeingu, ile dobrze pamiętam. I to miało zostać zrobione w 2008 roku. A gdy upadł rząd Jarosława Kaczyńskiego, przejął tę odpowiedzialność pan Bogdan Klich i skreślił ten przetarg. Powiedział, nie będziemy kupowali nowych samolotów dla VIP-ów, dla polskiego prezydenta. To jest niepotrzebny wydatek. Niech dalej latają rosyjskimi samolotami. Przy czym był w pełni świadom zagrożeń, o których pan mówi. Jest decyzja pana ministra Bogdana Klicha, proszę sobie wyobrazić, z marca 2010 roku, a więc na miesiąc przed tą tragedią, jest jego decyzja, w której on pisze, że specjalny pułk lotnictwa transportowego nie dysponuje bezpiecznym sprzętem mogącym zagwarantować bezpieczeństwo prezydentowi Rzeczpospolitej. On to stwierdza, że po prostu ten pułk nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, bo sprzęt nie gwarantuje bezpieczeństwa. A następnie podpisuje wniosek o to, żeby wszyscy generałowie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, łącznie z szefem sztabu, lecieli tym samolotem do Smoleńska. Jest jego dekretacja, w którym on pisze, macie lecieć, ja się też wybieram. Ale się nie wybrał.
Tak też było. Mamy jeszcze kilkanaście minut naszego programu. Przypomnę goście, pan profesor Kazimierz Nowaczek, specjalista w zakresie spektroskopii molekularnej, pan minister poseł Antoni Macierewicz i rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, tylko radio prosimy.
Barbara z Warszawy.
Tak.
Mam kilka takich problemów. Chciałam się spytać o... Pozdrawiam panów w radiu i ojca prowadzącego. Pierwsze, co mi się nasuwa, taka myśl, może na początku, że jeśli jestem bez winy, to robię wszystko, aby udowodnić to, że nie mam winy i robię wszystko, jestem zainteresowany wszystkim, aby tą swoją brak winy udowodnić, pokazać, pomóc ludziom, którzy są zainteresowani wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej. Mam takie jeszcze pytanie. Było przed samym wylotem na Okęciu było zamieszanie. Nie jechali dziennikarze. Dziennikarze prawdopodobnie pojechali innym samolotem, dokładnie nie wiem. Dziwię się, bo zawsze dziennikarze jechali razem w samolocie z prezydentem. Dlaczego nikogo nie było? Drugie mam takie pytanie. W Smoleńsku, jak była zorganizowana pomoc? Jakimi procedurami posługiwano się, aby stwierdzić, że wszystkie osoby zginęły? Czy ktoś badał ciała? Czy była pomoc lekarska? Czy było stwierdzenie, że wszystkie osoby nie żyją? Przecież mogły być osoby, które mogły tą tragedię przeżyć i potrzebna była w tym momencie pomoc lekarska. Czy coś takiego w tym kierunku były poczynania ze strony Rosjan? Druga, jeszcze jedną sprawę chciałam poruszyć. Rzeczywiście podrzucane są różne tematy. Tematy, które zawsze są prawdziwe. I rzeczywiście tutaj uważam również, tak jak pan Macierewicz, że powinny być solidne badania, aby nas nie zapędzono w jakiś róg i udowodniono, że coś jest nieścisłego i na tej bazie oni będą to wtedy wykorzystywać. Chciałam pozdrowić pana Nowaczyka. Miałam przyjemność poznać pana w Gazecie Polskiej i pana żonę. Bardzo przesympatyczna osoba, bardzo skromna. Miałam tą przyjemność rozmowy. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Już odpowiedź.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za pozdrowienia i w imieniu żony również. Jeżeli chodzi o wlot samolotów z Warszawy, to ja pamiętam w tej chwili wypowiedź pani Merty, która była w Kanadzie i gdzie mówiła o tym, że decyzja o tym, że generałowie polecą z prezydentem Tupolewem, zapadło w ostatniej chwili. I że dziennikarze byli osobno w samolocie jak. Nie będę wnikał w szczegóły tego, dlatego że te sprawy okryte są dodatkową tajemnicą. Proszę Państwa, okazało się, że katastrofa smoleńska otoczona jest jakąś tajemniczą serią awarii. Nie zadziałał system sprawdzania wstępu i monitorowania wstępu osób na wojskową część lotniska na Okęciu. Nie zadziałał system nagrywania automatycznego kamer na Okęciu. Okazuje się, że przy samym podejściu do lądowania zamontowane były kamery monitorujące u dealera samochodów marki Kia. One nie działały. Działały wcześniej, były na wcześniejsze nagrania tego dnia, nie wiem, tego lub kilka dni w pobliżu tej wizyty prezydenta nie działały. A w końcu również nie działały jakimś cudem kamery wewnątrz wieży kontrolnej na lotnisku w Smoleńsku. Takich zagadek jest bardzo wiele i takich przypadków, które otaczają katastrofę w Smoleńsku, jest zdecydowanie zbyt dużo, moim zdaniem. Każdy z nich powinien być rozpatrywany osobno, każdy z nich będzie musi być analizowany. I natomiast jeżeli chodzi o informacjach dotyczących pomocy lekarskiej na miejscu, informacjach dotyczących orzeczeń o śmierci pasażerów. To jest tych informacji bardzo dużo. Można zobaczyć w filmie, o ile się nie mylę, w filmie Mgła, informacje pielęgniarek i lekarzy, którzy opowiadają o tym, jak przybyli i się dowiedzieli na miejscu, że już nie ma komu udzielać pomocy. Jest informacja w ostatnim filmie pani Anity Gargas, świadek, który mówi, jak pogotowie zabłądziło i jechało w zupełnie inne miejsce. To są wszystko rzeczy świadczące o tym, że ta pomoc nie była pomocą zorganizowaną, po pierwsze. Po drugie, informacja, że straż pożarna lotniska dotarła na to miejsce po kilkunastu minutach, że musiała objeżdżać jakieś tereny, bo tam nie było dostępu. Jednocześnie filmy pierwsze nakręcone z terenu katastrofy wskazują na coś, co w moim odbiorze jest pozorem działania straży pożarnej i gaszenia. To wszystko daje w sumie bardzo ponury efekt i bardzo ponure odczucie, że tam nic się tak naprawdę nie działo w normalny sposób, w sposób, który w jaki wyobrażamy sobie działanie służb ratowniczych po tak wielkiej katastrofie.
Dwa krótkie uzupełnienia. Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, dziennikarze nie polecieli razem z prezydentem, tylko lecieli osobnym samolotem, dlatego że po prostu tak duża część gości prezydenta leciała i nie było już miejsca. Próbowano rozdzielić także osobno, osobnym samolotem wysłać część przynajmniej generalicji, ale niestety samolot Jak-40, który miał wziąć te dodatkowe osoby, się zepsuł i był już tylko jeden do dyspozycji. To wszystko się dzieje rano tego dnia, tej tragedii. Tylko jeden do dyspozycji, ten zabrał dziennikarzy, a wszyscy pozostali musieli polecieć Tu-154. I druga kwestia związana z ratownictwem. Ja myślę, że wszystko mówi telefon pana ministra Radosława Sikorskiego, który zatelefonował do premiera Jarosława Kaczyńskiego 20 minut po tej katastrofie. 20 minut po katastrofie i oświadczył, że po pierwsze winą za tragedię ponoszą polscy piloci, a po drugie, że wszyscy zginęli. Jest 20 minut po katastrofie. Pan minister Radosław Sikorski już wie, że wszyscy zginęli, chociaż jeszcze żadnego ciała nie znaleziono.
No właśnie, tak wtedy było. To są te pierwsze minuty tak bardzo przecież tragicznej daty. I układamy pewną tutaj już taką całościową właściwie już układankę, chociaż jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, ale jest zespół parlamentarny, są profesorowie, którzy zza oceanu, proszę Państwa, może być z daleka, z drugiej półkuli, ale czują się, że muszą dopomóc w odnalezieniu tutaj prawdy i te kierunki się nakłaniają. Ja w sumie, właściwie nasza audycja zmierza ku końcowi. Panowie są dzisiaj ogromnie zmęczeni, a przed wami jutro także dzień pracy od samego rana spotkania. Ale tak, panie ministrze, myślałem, kiedy ten zespół powstawał, że mówię, mimo że są trudności w Polsce, że te media chcą zagłuszyć, zatuszować ten głos, to dochodzenie, że chyba odezwie się Polonia, że mamy rodaków, którzy kiedyś wyjechali i jakoś to ich uruchomi i tak się stało, prawda?
Tak, to niezwykłe zjawisko, rzeczywiście trzonem tego zespołu i trzonem takim kołem zamachowym, który uruchomił także pracę naukowców w Polsce. W dużym stopniu byli ludzie tacy jak profesor Nowaczyk, profesor Binienda i inni, którzy korzystając z olbrzymich możliwości, jakie dzięki własnej pracy i wysiłkowi mają w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Francji, czy gdzie indziej w krajach swojego obecnego zamieszkania i pracy, uruchomili te możliwości na rzecz wyjaśnienia tej tragedii. W ten sposób także umożliwili, ułatwili pracę naukowcom z samej Polski, którzy czasami pod nazwiskiem, czasami nie pod nazwiskiem. Ja chcę przypomnieć fenomenalne prace profesora Obrębskiego, człowieka, którego analiza z października zeszłego roku jest jedną z fundamentalnych dla ukierunkowania tego postępowania w kierunku właśnie badania eksplozji. On pokazał, że są silne przesłanki, że to zostało, że samolot został zniszczony przez eksplozję. No mamy także doktora inżyniera Szuladzińskiego.
W tym momencie bym przypomniał, że jutro będzie można posłuchać profesora Obrębskiego w Palladium o godzinie 18.
Zgadza się, tak, będzie przedstawiał swoje tezy. Ale chcę też zwrócić uwagę, że poza profesorami Polakami, czy profesorami pochodzenia polskiego, którzy, jak mówię, byli takim źródłem i kołem zamachowym, także w zespole pracują i doradzają zespołowi Anglicy, Amerykanie, którzy nie są pochodzenia polskiego. Profesor Baden nie jest Polakiem, jest Amerykaninem. Pan profesor Iwarionow jest z kolei Rosjaninem mieszkającym w Waszyngtonie. Pan profesor Kushner jest Amerykaninem mieszkającym w Nowym Jorku, więc jest także cała paleta.
Profesor Brown.
Profesor Brown, prawda?
Wspomaga bardzo, tak, z Akron wspomaga bardzo profesora Biniendę.
Zgadza się, więc ten zespół składa się z Polaków pracujących w kraju, Polaków pracujących za granicą, Amerykanów i Kanadyjczyków pochodzenia polskiego, a wreszcie z Rosjan, Amerykanów i Francuzów, którzy po prostu chcą swoją wiedzą służyć wyjaśnieniu tej tragedii, która jest nie tylko tragedią Polski, która nie tylko jest straszliwą katastrofą dotyczącą Polski, jest problemem ogólnoświatowym, bo dotyczy naszego narodu, ale dotyczy śmierci prezydenta i elity, i całej elity prawie wielkiego państwa europejskiego. I nikt na świecie nie będzie mógł przejść do końca nad tym do porządku, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona. To tylko media, a polskojęzyczne chcą nam wmówić, że świat się tym nie interesuje. Świat się tym interesuje, chociaż czasami są olbrzymie utrudnienia w tej sprawie, ale na pewno je przezwyciężymy.
To na pewno i gwarantuję Państwu, że będziemy kontynuowali te prace i starali się, tak jak dotychczas, robić to efektywnie.
A to jest bardzo ważne, szczególnie dla rodzin, myślę, drodzy panowie profesorowie, bo te rodziny w pewnym momencie mogły naprawdę poczuć się w straszny sposób, że straciliśmy najbliższych i jeszcze nie możemy dowiedzieć się prawdy, dlaczego, kiedy, co spowodowało. To jest pustka, która, a już nie mówię, moment, kiedy te wątpliwości o ciała, prawda, gdzie są, czy to jest ciało mojego bliskiego pod tą mogiłą, w tej mogile spoczywa. Więc tyle było tych ciosów w te rodziny, że naprawdę myślę, że tutaj ta sprawiedliwość Boża powoli zaczyna swoją pracę czynić. I dziękuję Wam za to, bo też takie nazwiska dodają odwagi tym, którzy może gdzieś, nawet boją się o to, żeby, może to jest taki lęk trochę płytki, ale nawet żeby nie stracić może jakiejś tam swojej chwilowej pracy czy posady, bo wiemy, jakie są naciski w tych różnych gremiach, kręgach. Więc odwaga profesorów dodaje też na pewno odwagi wreszcie współpracujących ludzi.
Ja bardzo dziękuję, że ojciec wspomniał o tej sprawie, która w takim wymiarze ludzkim powinna być nam chyba najbliższa, o tragedii rodzin. O tragedii rodzin. Wyobraźmy sobie, przypomnijmy sobie tragedię żony pana generała Błasika, która nie dość, że straciła ukochanego męża, to jeszcze pamięć tego męża po dzień dzisiejszy jest spotwarzana i to czasami przez ludzi w mundurach. Prawda? I to czasami przez najwyższych urzędników państwowych.
Przecież ten film CIA, to nie CIA, tylko stacji
National Geographic. Tak. Ale przecież ten film nie mógłby powstać, gdyby nie uczestniczył w nim pan Lasek, gdyby go nie aprobował pan Lasek i inni jego doradcy. To jest w tym wszystkim najgorsze, że znajdują się ludzie w mundurach, znajdują się wysocy urzędnicy, którzy w obawie o własną odpowiedzialność są gotowi spotwarzać tych, którzy już nie żyją i ich rodziny. No cóż, to jest taki krzyż, który na nie spada i to jest jedna z dodatkowych przesłanek, które każą nam jak najszybciej dążyć do wyjaśnienia prawdy, bo nie ma zgody na taką podłość, która jest im wyrządzana.
Ja troszeczkę z odwrotnej strony medalu chciałbym powiedzieć trochę coś bardziej podnoszącego na duchu. Zgłosiła się do nas pani Beatryx Czerniawski z Chicago, do nas w Baltimore, i się zapytała, czy byśmy chcieli nagrać życzenia świąteczne dla rodzin. Byliśmy tym bardzo wzruszeni i byliśmy tym zaszczyceni też. Nagraliśmy takie życzenia. Żonie nie udało się nie popłakać w trakcie składania tych życzeń. Zostawiliśmy to tak, jak jest. I pani Beatryx Czerkawski jeździ w tej chwili po Polsce. Opóźniła się z tymi życzeniami, bo niestety choroba w rodzinie ją do tego zmusiła. Ale jeździ od rodziny do rodziny i rozwozi im te życzenia, również od profesora Biniendy. I mamy w ten sposób nadzieję, że chociaż na chwilę zagościmy w domach rodzin ofiar tej katastrofy.
Długo by się jeszcze rozmawiało, ale zrozumiemy zmęczenie panów, bo to nawet widać. I te spotkania dzisiaj cały dzień, prawda? Jutro następne. Może poinformujemy, a więc o 18:00.
18:00 w kinie Palladium, ale przedtem panowie profesorowie jadą do Krakowa, a gdzie o godzinie 13:00 chyba na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w każdym razie na pewno z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskim odbędzie się spotkanie. Potem szybko wracają do Palladium, gdzie wszyscy się spotykają. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy warszawiaków i tych z okolic Warszawy, którzy będą mogli tam dojechać. Naprawdę będą pokazane zrelacjonowane najnowsze badania, w tym profesora Obrębskiego, który dotychczas nie miał możliwości ich zademonstrować.
No cóż, my powiemy, Bóg zapłać wam za pracę, za tą posługę, za ten trud, dochodzenie do prawdy. Dziękuję bardzo. Nasi goście to byli pan profesor Kazimierz Nowaczyk, specjalista w zakresie spektrologii, spektroskopii molekularnej, i pan minister Antoni Macierewicz.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo z panem Bogiem. I dziękujemy Radio Maryja, że dała nam możliwość rozmowy ze słuchaczami.
Zawsze to czynimy. Służymy prawdzie, Kościołowi, Panu Bogu i Ojczyźnie.
Dziękujemy.
Wierszy, lecz śmierć przecięła ten lot. W dzienniku numer 101 i przyszła ta czarna wiadomość. Lot orłów przerwany we mgle, a dalej już tak nierealnie. To skrzydło jakby we śnie, zamknięci w powietrznej łodzi, jak taki dwoma rzędami lecieli nasi biało-czerwoni. Frunęli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie, bo w jej głębi na wiecznej warcie stoją polscy synowie. Serc i ducha poległy w rosyjskiej mierze. serce zapamiętają na wieki przyszłe. To wiem pokolenia, że w czarnych skrzynkach Katynia zamknęły się polskie marzenia i zapamięta na wieki przyszłość dla sensu.